Witam wszystkich. Chciałem dzisiaj podzielić się pewną historią z Biblii, która w ostatnich 2 latach na mnie wywarła chyba największe wrażenie i dokonała dużych zmian w moim osobistym życiu. I też tą historią chciałem się podzielić z wami. Chciałem przekazać to, co widzę w Biblii, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób Bóg przeprowadza duchową reformację, odnowienie i w jaki sposób On przywraca naród do społeczności z Nim. I teraz wiem, że dla wielu z was, wielu w ogóle z chrześcijan, reformacja się kojarzy z czymś, co się odbyło 500 lat temu w Wittenbergu. Tak? To jest jakieś wydarzenie. Ale to nie jest to, co my widzimy w Biblii. Reformacja to jest pewien proces, kiedy Bóg przywraca naród, ludzi, człowieka, społeczność do relacji z Nim. I efektem tego procesu reformacji jest co? Jest przebudzenie. Tak? To jest to, co nazywamy coś, co jest przebudzenie. Martin Luther powiedział takie słowa, że reformacja to jest powrót do zdrowej biblijnej doktryny. Przebudzenie jest praktyką tej zdrowej doktryny w mocy Ducha Świętego. Czyli reformacja de facto to jest takim procesem, który Bóg przeprowadza w naszym życiu po to, żebyśmy wrócili do relacji z Nim opartych na prawdzie Bożego Słowa. Wtedy, kiedy stygnie miłość w naszym sercu do Boga, wtedy, kiedy w naszym życiu duchowym pojawia się rutyna, wtedy, kiedy słabnie społeczność, kiedy te relacje z Bogiem nie są żywe, gorące. Bóg nie chce, żeby ludzie wierzący, żeby Jego zbór, żeby Jego Kościół był w takim stanie. I dlatego Bóg ze swojej miłości do nas, ze swojej łaski przeprowadza taki proces. I w efektem tego są nasze żywe relacje z Nim. To jest taka odnowa, którą Bóg robi w naszym sercu. I taka historia, nie jedna, jest zapisana w Biblii, ale to, co widzimy w historii Izraela, to jest następującą rzecz. Bóg wybawił naród izraelski z Egiptu. Ten naród się znajdował w tej niewoli przez 430 lat. Wiele, wiele pokoleń ludzi urodziło się tam, w tej niewoli. I dalej, Bóg się posłużył Mojżeszem, człowiekiem, którego Bóg wybrał na przywódcę, żeby wyprowadzić ten naród z tej niewoli. Bóg jest autorem tego wszystkiego. To nie jest Mojżesz, który za tym wszystkim stoi. Mojżesz jest Bożym sługą, który był mu posłuszny w tym, co Bóg powiedział, że ma do zrobienia. Ale autorem, inżynierem tego całego procesu był Bóg. I Bóg dokładnie wiedział, co robi i po co robi. I jaki będzie każdy krok w tym całym procesie. Właśnie kiedy Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu przez pustynię, zawarł z nimi przymierze. Przymierze to jest pewna obietnica, kiedy jedna strona coś mówi i druga strona coś mówi. Tak? I Bóg w tym przymierzu powiedział, że On będzie błogosławił, że On będzie czynił dobro i dla tego narodu, i poprzez ten naród wszystkim innym. Wiemy, że skutkiem tego całego przymierza jest przyjście Mesjasza, tak? Jest odkupienie człowieka. I teraz, ale z tym przymierzem wiążą się rzeczy takie, że człowiek ma być Bogu wierny, że on ma być mu posłuszny, że on ma postępować zgodnie z jego przekazaniami. Wiemy, jaka była historia. Historia jest taka, że ludzie stali się niewierni, że ludzie się odwrócili. Ale Bóg nawet w tym jest wierny. On jest wierny sobie. On jest wierny swojemu słowu. I to, co robi Bóg, On zsyła na naród izraelski dokładnie to, co On zapowiedział, że będzie. Że oni znajdą się w niewoli innych narodów. Stanie się z nimi to, co było wcześniej, i nawet gorsze rzeczy. I teraz widzimy, że jedną z takich historii jest historia, kiedy nastąpiła niewola, okres niewoli babilońskiej, tak? I ten okres trwał przez około 70 lat. I chcę, żebyśmy przeczytali słowa pewnego proroka, który wytłumaczył, dlaczego tak się stało, dlaczego Bóg to zrobił. Tworzymy księgę proroka Jeremiasza, 2 rozdział, od 14 wersetu. Czy Izrael jest niewolnikiem albo sługą urodzonym w domu? Dlaczego więc stał się łupem? Młode lwy ryczą na niego, głośno porykują, obracają jego ziemię w pustynię. Jego miasta są spalone tak, że nikt tam nie mieszka. Nawet mieszkańcy Memfisu i Dafne ostrzygą ci czubek twojej głowy. Czy nie zgotowałaś sobie tego sama, opuszczając Pana swojego Boga? A teraz co masz z tego, że udajesz się do Egiptu, aby pić wody Nilu? Albo co masz z tego, że udajesz się do Asyrii, aby pić wolę Eufratu? Każe cię twoja złość, zmaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana swojego Boga. I nie ma u ciebie bojaźni przede mną, mówi Wszechmocny, Pan zastępów. Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc, i nie chcę być niewolnicą. Lecz jak nierządnica kładzie się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem, a przecież to ja zasadziłem cię jako szlachetną winorość, cały szczep prawdziwy, a jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorość dziką, choćby nawet obmywała cię ługiem i mydło ożywała oficie, jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi Wszechmogący Pan. Jak możesz mówić, nie zbrudziłam się, za balami nie chodziłam, spójrz na swoje postępowanie w dolinie. Zważ, co uczyniłaś, młoda chyża wielbłądzico, bezmyślnie biegająca swoimi drogami, rwąca się do stepu, niepohamowanej namiętności, łapiąca powietrze. Któż może jej żądzę powstrzymać? Wszyscy, którzy mają na nią ochotę, nie muszą się trudzić. Znajdą ją w jej miesiącu. Uważaj, abyś sobie nogi nie skaleczyła i aby twoje gardło nie wyschło. Lecz ty mówisz, to daremne. Nie, gdyż ja ukochałam obcych i pójdę za nimi. To jest to, co mówi prorok Jeremiasz, jeżeli chodzi o sytuację narodu izraelskiego. I widzimy to, że Bóg pokazuje, w jakim duchowym stanie znajdował się naród przed nim. Bóg się okazał wierny swoim słowom, sprowadził na nich niewolę za ich odstępstwo. I jest pokazane, że największą potrzebą tutaj tak naprawdę ludzi, którzy zgrzeszyli przeciwko Bogu, jest powrót do Niego, powrót do relacji z Nim. Ale tutaj Jeremiasz w swoim tekście dziwi się, jak to jest możliwe, że ludzie, którzy grzeszą, ludzie, którzy zrywają relacje z Bogiem, którzy powinni się opamiętać i wrócić do relacji z Nim, przyjść do Boga, idą i szukają rozwiązania gdzie indziej, tak? W Asyrii, w Egipcie, tak jak jest tu jest napisane, szukają jakichś aliansów politycznych. I widzimy, że największym problemem tego wszystkiego to jest porzucenie miłości do Boga. Tu jest sedno problemu. To jest to, kiedy człowiek stygnie w swojej miłości do Boga. Tam się pojawia odstępstwo. W sercu. Kiedy jest coś, co zaczyna być bardziej atrakcyjne niż relacje z Bogiem. Kiedy jest w życiu coś, co jest bardziej ważne niż On. To może być rzecz, to może być człowiek, to może być cokolwiek. Tu się pojawia odstępstwo. Ten moment, kiedy człowiek dopuścił w swoim sercu, że jest coś, co jest dla niego ważniejsze, atrakcyjniejsze, bardziej kosztowne, bardziej cenne niż Bóg, niż jego społeczność z Nim, niż bycie Mu wiernym, tu się zaczyna odstępstwo. Człowiek powinien wrócić do relacji z Nim. Powinien czuć, że takie coś się dzieje w jego sercu. Ale widzimy, że ludzie mówią nie. Nie ma problemu. Ja idę dalej w swoim odstępstwie. 5 Mojżeszowa, 6 rozdział. Bóg mówi, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. To jest główne przykazanie. To jest to, czego Bóg chce od nas. Żebyśmy Go kochali całym sercem, całym umysłem, z całej duszy, z całej siły. I to nie jest tylko to, co Bóg powiedział do narodu izraelskiego, coś, co jest zapisane w Starym Testamencie. Kiedy ludzie przyszli do Jezusa Chrystusa i zadali Mu pytanie, podchwytliwie, co jest największym przykazaniem? Jezus Chrystus powiedział dokładnie te same słowa. A w jaki sposób to się przejawia? A w taki to, że To też jest wyrażone w tym, jak miłujesz swojego bliźniego. Więc miłość jest w centrum naszych relacji z Bogiem. I kiedy miłość stygnie, kiedy miłość zanika, kiedy zanikają nasze żywe relacje z Nim, zaczyna się odstępstwo. Takie jak było z narodem izraelskim. Patrzcie, co mówi Księga Objawienia, 2 rozdział, 4-5 wersety. Anioł mówi do 7 zborów. I mówi do zboru, który miał prawdopodobnie najlepszych nauczycieli, którzy tylko istnieli w tamtych czasach. To był zbór w Efezie. I anioł mówi o wielu rzeczach, które były dobre w tym, co robił ten zbór. Ale była jedna rzecz, która była bardzo zła. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się. I spełniaj uczynki takie, jak pierwiej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeżeli się mnie upamiętasz. Co to oznacza? Oznacza ruszę świecznik twój. To oznacza, że ten kościół przestanie istnieć. On przestanie wywierać wpływ. Kościół, który utracił swoją miłość do Boga, kościół, który w centrum nie stawia miłości do Boga, który nie żyje tą miłością, nie jest żywym kościołem. I widzimy, że ludzie czynili bardzo dużo dobrych rzeczy. Ten kościół naprawdę jest wyróżniony za wiele, wiele dobrych uczynków, za dobre postępowanie, za bycie wiernym w wielu kwestiach, ale ten kościół jest na drodze do unicestwienia, dlatego że stracił to, co jest najważniejsze, swoją miłość do Boga. Dalej, Księga Jeremiasza, ten sam 2 rozdział, wersety 7-13. To jest ta sama historia, którą Bóg mówi do narodu izraelskiego, jeżeli chodzi o ich odstępstwo, ale chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na jeszcze jeden aspekt. Wprowadziłem was do ziemi ogrodów, abyście żywili się jej owocami i dobrami, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, a moje dziedzictwo czyniliście obrzydliwością. Kapłani nie pytali, gdzie jest Pan. Stróże prawa nie znali mnie i pasterze odstąpili ode mnie. Prorocy prorokowali w imieniu Baala, chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc. Patrzcie, jaki jest problem. Najpierw Bóg mówi, że cały naród odstąpił od Boga. Ale widzimy, że on tutaj precyzuje, kto jest temu winny. On mówi, on tutaj wyróżnia 4 grupy przywódców i on mówi, że oni są odpowiedzialni za taki stan Izraela. Kapłani, stróże prawa i pasterze i prorocy. Bóg wymienia te grupy osób. I teraz kapłani nie tylko byli odpowiedzialni za składanie ofiar, kapłani też byli odpowiedzialni za interpretowanie Bożego prawa. To była ich odpowiedzialność. I to, co było tam, mogli znać zakon intelektualnie, ale w tym momencie nie znali Boga Jahwe swoim sercem. Wiedzieli, jakie rzeczy trzeba robić. Wdarła się religijność, która była pozbawiona miłości do Boga. I w tym Bóg widział odstępstwo. Wszystko, co robimy, nawet te dobre religijne rzeczy, które są pozbawione głębokiej miłości do Boga, one są pustą, martwą rzeczą w oczach Boga. Dlatego, że to wszystko nie wychodzi z tej pierwszej, głębokiej, prawdziwej miłości. W tym momencie człowiek narusza przykazanie największe, które Bóg dał. Stróże prawa i pasterze nie prowadzili, jak widzimy, ludzi w kierunku do Boga, tylko ciągnęli ludzi tam, co sami byli uwikłani w szukanie różnych aliansów politycznych z Egiptem, z Asyrią. Nie mówili ludziom, że mamy problem i rozwiązaniem jest Bóg. Mamy problem, utraciliśmy miłość w stosunku do Boga. Powróćmy do tej miłości, powróćmy do Boga. Przyjdźmy z pokutą i odnówmy nasze relacje, odnówmy nasze przymierze z Nim. Prorocy, widzimy, że prorocy nie mówili o Bogu. Nie mówili ludziom o relacjach z Bogiem. Prorokowali w imieniu Baala. w nim czerpali inspirację, nie w Bogu. Stało się to, że Bóg dotrzymał swojej obietnicy, najpierw sprowadził na naród izraelski Asyryjczyków, później Babilończyków i tym samym oddał Izrael i Judę do niewoli. I to nie stało się w jeden dzień, to był proces, tak? I były trzy fale tej tak jakby niewoli. W 722 roku Asyria podbiła 10 kolan północnego królestwa. Wszyscy byli rozproszeni później po całym imperium. Od 605 roku przed naszą erą Bóg użył Babilończyków z kolei po to, żeby praktycznie wyniszczyć całą Jerozolimę. Wiemy, że większość ludzi była sprowadzona do niewoli babilońskiej. Zostali tylko najbiedniejsi. I takim czynem skończył się los narodu izraelskiego. Jedni się znaleźli w niewoli babilońskiej. Ci, co zostali, de facto zmieszali się z innymi narodami i też zgrzeszyli. I wyobraźcie sobie, przez co przechodzili ludzie w te 70 lat. Czyli mamy bardzo przykry obraz. Najpierw Bóg pokazał, że On wybrał naród izraelski, że On chciał, żeby oni byli tym krzewem, przez który On będzie błogosławił całą ziemię. On dał im wszystko, ale ich wina była tak głęboka przed Nim, że nawet kiedy używali najlepszych środków czyszczących, żeby zmyć swoją szatę, nie byli w stanie, bo napisane, że plama tej winy jest bardzo wyraźna przede mną. I to chodziło o to odstępstwo. O to, że w sercu wybrali bałwanów, a nie Boga i Jahwe. To był ich główny grzech, utracenie tej miłości do Boga. Przez 70 lat wiele rzeczy się zmienia. I patrzcie, to nie jest, jak działa Bóg. Czasami to jest długi proces. Po pierwsze, Bóg dopuścił do upadku. Jerozolima była zniszczona, świątynia była zniszczona, mury są zniszczone. Ale to nie jest największy problem. W jakim stanie jest naród? Naród jest w niewoli, a ci, co nie są w niewoli, są biedni, są zmieszani z narodami i też nie mają społeczności z Bogiem. Przez te 70 lat de facto już się urodziło nowe pokolenie ludzi w niewoli. Tak? Byli ludzie, którzy się urodzili w niewoli. Byli ludzie, którzy już nie znali języka hebrajskiego. Byli ludzie, którzy nigdy nie byli częścią tego przymierza, tak? Relacji. Ale widzimy, że w tym wszystkim Bóg pozostaje wierny. Historia tutaj się nie kończy. I Bóg ma plan dalej. I to jest niesamowite. I tu się zaczyna reformacja. Ale reformację czyni zawsze Bóg. On się posługuje ludźmi, ale to jest Jego plan, który On realizuje i wybiera do tego różnych ludzi, którzy są Mu w tym wierni. I patrzcie, co się stało dalej. Księga Ezdrasza i Nehemiasza to są takie dwie księgi, które de facto kiedyś były jedną, przed 15 wiekiem naszej ery, opisują wydarzenia właśnie tej reformacji. One się zaczynają od tego, że pogański król perski, Cyrus, mówi o tym, wydaje dekret na odbudowanie świątyni w Jerozolimie. Czyli Bóg się posługuje pogańskim królem, żeby zacząć ten proces od nowy. Jest wysłany Ezdrasz, który zaczyna ten proces budowy. Dalej po iluś latach jest Nehemiasz, który zaczyna odbudowy murów. I mniej więcej wszyscy kojarzą tą historię ze Ezdrasza i z Nehemiasza jako historię, kiedy Bóg odbudował świątynię i kiedy Bóg odbudował mury Jerozolimy. Ale czy o tym jest ta historia? Nie. To są rzeczy, które są symboliczne. Ale historia opowiada o odnowieniu narodu, o przywróceniu Izraela do społeczności z nim. Pamiętamy, że to był okres, kiedy naród izraelski znalazł się w niewoli za bałwochwalstwo, za to, że utracił swoją pierwszą miłość. I widzimy, że te dwie księgi, one pokazują nam takich pięć wyraźnych elementów reformacji. I ja chcę, żebyśmy bardzo dobrze na to dzisiaj spojrzeli. Więc to co widzimy, to jest te pięć elementów reformacji. W jaki sposób Bóg przywraca człowieka do społeczności z Nim. Ja je wymienię, wszystkie pięć, a dalej omówimy. Pierwsze, od czego się zaczyna reformacja? Czy to jest, czy to chodzi o naród, czy to chodzi o zbór, czy to chodzi o człowieka pojedynczego, każdego z nas? Zaczyna się od przyznania swoich grzechów i od pokuty. To jest pierwszy, najważniejszy element. Tam się zaczyna reformacja. Dalej, jest drugi etap, to jest powrót do Bożego Słowa. Czyli najpierw człowiek rozumie, że on od czegoś odstąpił, że on coś stracił, on popełnił grzech. I on przyznaje swoją winę, przyznaje ten grzech, ale dalej musi do tego wrócić, więc jest powrót do Bożego Słowa. I zauważcie, że przez całą historię naszego istnienia jako ludzkości, Boże Słowo jest tym kluczowym elementem, którego Bóg używa, żeby przeprowadzić tą reformację. Więc ono się zaczyna zawsze tam, tak? Solo Scriptura, tylko Boże Słowo. I to Słowo musi być czyste i musi być wiernie zwiastowane. Trzecia rzecz to jest przywrócenie Bożego prawa. Czwarta rzecz, Bóg zawsze wykorzystuje przywódców, którzy są mu wierni i zawsze jest jakaś konfrontacja przeciwników. Dlatego, że kiedy się zaczyna od nowa, kiedy się zaczyna reformacja, kiedy ludzie się opowiadają za czymś, zawsze się pojawiają ci, którzy są temu przeciwni. I to nawet z ramienia narodu izraelskiego, tak? Jak to było w historii ze Zdraszem i Nehemiaszem. I piąta rzecz to jest ostatecznie tutaj odbudowanie świątyni murów Jerozolimy, ale ostatecznie przywrócenie narodu izraelskiego do społeczności z Bogiem, do przymierza z Nim. Pierwsza rzecz. Przyznanie grzechów i pokuta. Otwórzcie Księgę Nehemiasza, pierwszy rozdział i przeczytamy wersety od 4. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios tymi słowy. Ach, Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań. Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw, praw, jakie nadałeś Mojżeszowi swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swemu słudze, powiadając: jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mojego imienia. Bądź oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem podczaszem królewskim. To są niesamowite słowa. Jest to modlitwa Nehemiasza i widzimy, że to jest ten moment, kiedy Bóg pobudza kogoś, pobudza człowieka, którego wybrał na swojego przywódcę i widzimy, co on robi w jego sercu. Czy Nehemiasz mówi cokolwiek o murach? Czy tym się przejmuje? On się przejmuje stanem duchowym narodu. On się martwi o to, w jakim duchowym stanie jest jego naród. Co widzimy tutaj, jeżeli chodzi o samą postawę Nehemiasza? Wiele rzeczy. Widzimy tutaj, że on jest prawdziwym przywódcą, który się identyfikuje z ludźmi. On nie mówi: oni zgrzeszyli. On mówi: my, też ja i dom ojców moich. On całkowicie się identyfikuje z ludźmi. I on, widzimy, że on bardzo dobrze zna Boże Słowo. Dlatego, że to, co on mówi, to jest naprawdę cytowanie tego, co jest napisane w księgach mojżeszowych. bardzo dobrze rozumie Boże Słowo. Rozumie na tyle dobrze, że on dokładnie wie, co Bóg powiedział, co zrobił naród, co Bóg uczynił po tym i dlaczego naród jest w takim stanie, w jakim jest. On to wszystko powiedział dokładnie. Naród odstąpił, Bóg powiedział, że tak będzie. Bóg uczynił to, co jest. Więc widzimy Nehemiasza, który bardzo dobrze zna Boże Słowo. On się identyfikuje z narodem. Widzimy tutaj, że on wierzy, ufa temu Słowu. To jest dla niego rzecz, która jest nadrzędna, najważniejsza. Dlatego, że to Słowo tłumaczy, co się stało, ale to Słowo tłumaczy, co się stanie też. I on wierzy, że Bóg jest na tyle wierny swojemu Słowu, że nigdy od niego nie odstąpi. Więc jeżeli naród przyjdzie do Boga z pokutą, to nieważne, jak w złym stanie jest naród, kościół, człowiek, Bóg będzie wierny i odnowi. Jeżeli tylko człowiek chce wrócić do społeczności z Bogiem i chce żyć w głębokich relacjach z Nim, jeżeli człowiek powie, że będę kochał Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły i całe swoje życie podporządkuje temu, Bóg odnowi jego życie i Bóg będzie dalej mu błogosławił, bo on to obiecał, a on jest wierny swoim słowom. Jedna ważna rzecz. Jakim widzimy Boga przez te słowa Nehemiasza? Co widzimy tutaj? Widzimy, że on drży przed Bogiem. Czy widzicie, że Nehemiasz drży przed Bogiem? On mówi, że jesteś Bogiem wielkim i strasznym. Ale w tych słowach dalej widać, że jest Bogiem sprawiedliwym, że jest Bogiem wiernym i że jest Bogiem, który jest pełny miłosierdzia, łaski i miłości. I takim widzimy Boga, w którego wierzył Nehemiasz. I jeszcze jedna rzecz. Nehemiasz był pod czaszem króla perskiego, tak? I król był kimś wielkim, kimś, kto miał moc, kimś, kto miał władzę. Ale patrzcie na to, co jest napisane w tym wersecie 11. On mówi o tym, żeby Bóg sprawił, żeby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. On po prostu mówi, że Boże, pokieruj sercem tego człowieka. Czyli widzimy, że mimo, że Nehemiasz jest pod czaszem króla, a król ma niesamowitą władzę, ogromną władzę, to w tych słowach widać jedną rzecz, że jest Bóg i że jest król. Czyli król jest tylko człowiekiem i jest tylko narzędziem w ręku Boga. Nikim więcej. Nehemiasz szanuje człowieka, szanuje ludzi, szanuje króla, ale uwielbia Boga i oddaje Jemu chwałę. Czyli widzimy od razu hierarchię, jakim dla Nehemiasza jest Bóg, a jakim dla Nehemiasza, kim jest człowiek. Więc to jest pierwsza rzecz. Przyznanie grzechów i pokuta. Jeżeli nie ma tego momentu, nie ma żadnej odnowy. Jeżeli ludzie będą cały czas mówili, wszystko jest w porządku w moim życiu i tkwili w tym, tak samo jak robił to naród izraelski, to co czytaliśmy w słowach proroka Jeremiasza, że nadal będę robił to, co robię, nie ma żadnej odnowy. Ludzie będą się pogrążali w coraz większe grzechy, coraz większe problemy, w coraz większą stagnację. Ale jeżeli następuje ten moment, kiedy ludzie mówią dosyć, chcę mieć relację ze swoim Bogiem i chcę wrócić do Niego, to nieważne w jak trudnej sytuacji jest człowiek duchowo, Bóg odnowi jego serce i Bóg przywróci te relacje z Nim, które są żywe i oparte na Jego Słowie. Druga rzecz, powrót do czystego Bożego Słowa. Nehemiasza 8 rozdział, pierwsze 8 wersetów. Zgromadził się wtedy cały lud, co do jednego na placu, który był przed bramą wodną i uproszono Ezdrasza, pisarza, żeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz kapłan zakon na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem. A było to pierwszego dnia siódmego miesiąca i czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu i aż do południa wobec mężczyzn i kobiet tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. I dalej. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana Wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. A Jeszua, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akub, Szabetaj, Chodiasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, Jozabat, Hanan, Pelajasz, Lewici wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu i czytali z księgi zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane. Czy widzicie tutaj powrót do Bożego Słowa? To jest naród, który najpierw wyznaje swoje winy i chce wrócić do relacji z Bogiem. Jak inaczej może wrócić do relacji z Nim, jak nie poprzez Jego Słowo? To Słowo było stracone. Przez 70 lat ludzie nie mieli społeczności z Bogiem przez Jego Słowo. I dlatego widzimy tak symboliczny moment, że poprosili Ezdrasza, żeby on wziął Boże Słowo i żeby on zaczął czytać to Słowo. Ale czy kiedy czytałem ten fragment, zwróciliście uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, że ludzie muszą to Słowo rozumieć, tak? Że czytali wiernie, ustęp za ustępem. Można by powiedzieć, że to jest tak, stąd się wywodzi to ogłoszenie ekspozycyjne. Kiedy kaznodzieja wyjaśnia fragment za fragmentem, werset po wersecie, to, co jest napisane w Biblii. Dlatego, że Biblia jest napisana jako historia, nic nie ujmując, nic nie dodając, nic nie wyrywając z kontekstu, ale dokładnie, wiernie odwzorowując to, co Bóg mówi w swoim słowie. Nie są potrzebne nasze myśli. Kaznodzieja to jest taki człowiek, który stoi pomiędzy ludźmi a Bogiem. To jest człowiek, który przekazuje dosłownie to, co jest napisane w Bożym Słowie. To jest człowiek, który po tym, jak skończy, może powiedzieć tak, mówi Bóg. I ludzie powiedzą amen. Więc widzimy, że tutaj jest uwaga skupiona na wierności tego, co jest w Bożym Słowie i na czytaniu, i na wyjaśnianiu, i na rozumieniu. Jeżeli to nie jest zrozumiałe, jeżeli ludzie tego nie przyswoją, albo jeżeli ktoś przekręci to, co jest napisane w Bożym Słowie, jak może człowiek wrócić do relacji z Bogiem? Boże Słowo musi być wiernie zwiastowane. To jest fundament. To jest fundament życia każdego zboru, to jest fundament życia każdego człowieka. Na tym są oparte nasze relacje z Nim. Hebrajczyków 4,12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Co jeszcze na tej planecie ma taką moc? Czy jest jeszcze coś, jakaś inna książka, cokolwiek, co ma taką moc, która przenika do rozdzielenia duszy i ducha, przenika w każdy atom naszej duszy? My możemy schować wszystko przed ludźmi, ale nic nie możemy schować przed Bogiem. I Boże Słowo, które jest wiernie zwiastowane i które jest czytane wnikliwie, czyni ten proces w naszej duszy. Ono pokazuje, co jest nie tak przed Bogiem. Ono jest tym lustrem, które pokazuje nasze prawdziwe odbicie. Jacy my jesteśmy przed Bogiem. Pokazuje, jakimi widzi nasz Bóg. Ale po co? Jest tego bardzo szczytny cel, żeby nas zmienić. Co z tego, że człowiek przypudruje jakiś problem, ukryje jakiś problem, zamiecie ten problem? Cała idea polega na tym, żebyśmy byli prawdziwi przed Bogiem, a nikt z nas się nie ukryje przed Nim. Bóg wie, jacy my jesteśmy. I Boże Słowo ma tą moc, żeby pokazać, jacy my jesteśmy. Ale po to, żeby naprawić naszą duszę, naprawić nasze serce. Żeby uczynić z nas ludźmi, którzy są coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Więc widzimy te dwa potężne filary tej reformacji, że z jednej strony widzimy, że to jest pragnienie pokuty, to jest przyznanie winy, szczere. Pokuta, innymi słowy, to jest metanoia po grecku, to jest przemiana myślenia. To nie są emocje, To nie jest wtedy, kiedy człowiekowi jest wstyd, że on coś zrobił i ktoś go przyłapał na jakimś złym uczynku. Dlatego, że jeżeli za tym nie idzie przemiana myślenia, to człowiek będzie ten sam. On się nie zmieni, on dalej będzie postępował tak samo. Więc musi być ta przemiana myślenia. I Boże Słowo powoduje, że ono pokazuje, gdzie to myślenie jest złe i w czym to myślenie trzeba naprawić. Trzecia rzecz, to co widzimy w tej księdze, to jest przywrócenie Bożego prawa. Pamiętajmy, że ludzie utracili, tak? Byli przez 70 lat w niewoli, a ci, co zostali, oni się połączyli z pogańskimi narodami. Stąd jest ten problem małżeństw, z którymi też radzi sobie Nehemiasz, Ezdrasz. I dalej widzimy, to jest przywrócenie Bożego prawa, czyli to jest de facto zmiana życia. Czyli kiedy Boże Słowo coś pokazuje i my widzimy, że coś jest nie tak, to za tym muszą iść zmiany, uczynki, konkretne rzeczy. To nie jest tak, że powiemy sobie, wiemy, że jesteśmy niedoskonali. Okej, każdy jest. I co dalej? Ale za przyznaniem tej niedoskonałości musi być uczynek, który powoduje, że ja coś z tym robię. Nehemiasza 10 rozdział, 29 i 30 wersety. A reszta ludu, kapłani, lewici, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy, świątyni oraz wszyscy, którzy odłączyli się od obcej ludności, a przyłączyli się do zakonu Bożego, ich żony, synowie i córki, wszyscy, którzy mają dostateczne zrozumienie, przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, Jego prawa i przepisy. Więc co mówi ten fragment? Widzimy, że ten fragment dotyczy wszystkich ludzi, którzy byli dotknięci poprzez Boże Słowo, poprzez działanie Bożego Słowa. I oni chcieli odnowić to przymierze, które Bóg zawarł z Mojżeszem, którego oni byli treścią tego przymierza. I teraz widzimy, że tutaj jest pragnienie poddania się autorytetowi Boga. W tym konkretnie przypadku to jest Bożego prawa. Człowiek, który chce mieć odnowione relacje z Bogiem, on uznaje, że Bóg jest autorytetem i nikt inny, tylko Bóg, i on się poddaje jego autorytetowi. I teraz, społeczność żydowska miała ogrom problemów. To nie jest tak, że w tym momencie, kiedy ludzie mówią, że chce zmienić swoje życie, życie jest zmienione. To jest proces. I Bóg przeprowadzi ich przez ten proces. Ale co jest ważne, to jest uświadomienie sobie, że te problemy są i że je trzeba rozwiązywać, że trzeba naprawiać. I że Boże Słowo jest tym narzędziem, które będzie ich przeprowadzać przez ten proces transformacji. I patrzcie, co jest niesamowite. Tak naprawdę to jest ten moment, kiedy stało się coś, co było naprawdę symboliczne w życiu narodu izraelskiego. De facto ich uwielbienie Boga było dotychczas połączone i powiązane z czym? Z miejscem, ze świątynią. Tak? A teraz widzimy, że mogli czytać Boże Słowo nie w świątyni. Zobaczyli wyższość Tory nad miejscem. Zobaczyli wyższość Bożego prawa, Bożego Słowa nad wszystko, co istniało dotychczas. Czwarta rzecz, którą tutaj widzimy, ona też jest bardzo ważna. To jest rola przywódców w tym. I pamiętacie, że Jeremiasz powiedział, że to jest odpowiedzialność przywódców, że naród się znalazł w takiej sytuacji duchowej. I tak samo tutaj widzimy, że Bóg wykorzystuje przywódców, żeby odnowić te relacje dla całego narodu. Więc stąd widzimy rolę Ezdrasza i Nehemiasza. Bóg się posługuje ludźmi, ale on jest autorem i on jest wykonawcą. To widzimy cały czas. Właśnie kiedy studiowałem tą księgę, widzimy, że Nehemiasz jest wybrany przez Boga i to jest człowiek, który jest obdarowany przez Boga do tego, żeby wykonać dane zadanie. Bóg wie, jakie zadanie ma dla człowieka i on wie, jakie cechy i zdolności człowiek musi posiadać, żeby to zadanie wykonać i Bóg to daje. Bóg daje chcenie, Bóg daje wykonanie, Bóg daje zdolności, Bóg wyposaża człowieka we wszystko. Ale ostatecznie on jest tego autorem i on przeprowadza cały proces. I patrzcie na Nehemiasza. Nehemiasz musiał być człowiekiem, który był przeszkolony w etykiecie dworskiej. Tak? On był podczaszym króla, był bardzo zdolny, wszechstronnie rozwinięty. On miał ogromny wpływ. Był Żydem, który miał wpływ na wiele rzeczy w Imperium Perskim. Miał zaufanie króla perskiego. I teraz to, co widzimy w jego postaci, to jest to, że wiedział, co to jest służyć ludziom. Był podczaszym króla. On się uczył tego. Właśnie ciekawe jest to, że nic w naszym życiu, nasza praca, nasza rodzina, nasze znajomości, złe rzeczy, dobre rzeczy, pogoda, pandemia, cokolwiek, nic nie jest przypadkowe. Każda z tych rzeczy jest przez Boga precyzyjnie zaplanowana po to, żeby nas kształtować tak, jak Bogu jest ważne. I to, że Nehemiasz był kim był, gdzie był, kiedy był, co robił, to jest absolutnie proces, który jest pod Bożą kontrolą. Był odpowiedzialny, był gubernatorem Judy, był człowiekiem wiary. Widzimy, że całym sercem polegał na Bogu we wszystkim, co robił. Był bardzo proaktywny, był dobrze przygotowany. Widzimy, że jak on podchodził do swojego zadania, jak on podchodził do odbudowy murów. On był w tym bardzo proaktywny. Był człowiekiem czynu. On był skupiony na zadaniu, które miał zrobić i robił to zadanie. Był otwarty na współpracę. On szukał relacji z innymi, żeby mu w tym pomagali. Angażował innych. Nie robił wszystkiego sam. On umiał delegować obowiązki. Tak? On dokładnie wiedział, kto co ma zrobić, jak i on. Nie robił wszystkiego sam. Delegował, angażował innych. Był zdeterminowany. I pewny tego, co robił. On nie patrzył na ludzi, on patrzył na Boga cały czas. Miał współczujące serce. Widzimy, w jaki sposób on podchodził do ludzi, tak? Jak rozwiązywał problemy. On był człowiekiem konfrontacji i przywódca musi być człowiekiem konfrontacji, dlatego że zawsze stoisz w obronie czegoś, co jest prawdziwą wartością, a zawsze będą ludzie, którzy się temu sprzeciwstawiają. Był człowiekiem, który umiał zmotywować innych, miał mocne przekonania. Nie tolerował tego, co nie było dobre. On konfrontował, walczył z tym. Miał wizję i on się skupiał na oczekiwaniach Boga, a nie na ograniczeniach ludzi. I teraz, mimo to wszystko, co teraz powiedziałem o nim, nieważne jak bardzo zdolny był, chcę, żebyśmy przeczytali pewne słowa. Nehemiasza 4,15. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić do muru, każdy do swojej roboty. Kto de facto robi, że rzeczy się dzieją? Bóg. Jest napisane, że Bóg to udaremnił. On się posłużył ludźmi. Ale on jest tym, kto o wszystkim decyduje, kto wszystko wykonuje. Człowiek ma być mu wierny, ale Bóg ostatecznie od niego zależy wynik. Nehemiasza 7,5, takie słowa Nehemiasz mówi. Wtedy mój Bóg natchnął mnie. Czyli właśnie kiedy spróbujcie przeczytać tą księgę Nehemiasza, nie przez pryzmat murów, nie przez pryzmat Nehemiasza, tylko spróbujcie wypisać sobie rzeczy, gdzie widzicie Boga. 12 razy widzimy, że Nehemiasz modli się do Boga. On cały czas ma relację z Nim. Cokolwiek planuje zrobić, najpierw idzie do Boga, prosi Jego o błogosławieństwo i dopiero później próbuje cokolwiek zrealizować. Więc księgę Nehemiasza można podsumować w jednym zdaniu. Jak suwerenny Bóg wykorzystał Nehemiasza, by osiągnąć swój plan i przywrócić naród do przymierza. Mury to jest tylko symbol, to jest tylko coś, co jest widoczne dla narodów, które są obok. Ale co było ważne i co było w sercu Nehemiasza, to są zerwane relacje pomiędzy narodem izraelskim a Bogiem. To jest ten stan duchowy, w którym się znajdował naród. I dokładnie to chciał Bóg uczynić. I teraz kończąc. jaki jest efekt tego wszystkiego? Zaczęliśmy od tego, że 70 lat niewoli, które są spowodowane tym, że naród izraelski stracił swoją miłość do Boga, poszedł za bałwanami, zaczął uwielbiać bogów, które nie są prawdziwymi bogami. Nastąpiła niewola, zatracone relacje z Bogiem, nie ma społeczności, Boże Słowo jest nieczytane, ludzie nie wypełniają tego, co jest napisane w zakonie i Bóg pobudza Ezdrasza, Nehemiasza do tego, żeby przywrócić naród izraelski do społeczności z nim, żeby dalej w tym realizować swój plan odkupienia, ostatecznie doprowadzić do przyjścia Mesjasza, tak, i odkupienia człowieka. Ale widzimy, że największym aspektem, efektem tej całej transformacji to jest to, że naród był przywrócony do społeczności z Bogiem. Że naród odnowił swoje przymierze z Bogiem. I wiemy jedno, że po tym okresie Izrael już nigdy nie wrócił do uwielbiania bałwanów. Już nigdy więcej nie było bałwochwalstwa na taką skalę. Czyli to jest największy efekt tego, tak, że Bóg widział problem, Bóg ukarał naród, Bóg pozbawił ich społeczności ze sobą przez jakiś okres czasu, ale Bóg powołał przywódców, którzy kochali Jego Słowo, którzy stawiali Boga na pierwsze miejsce, którzy traktowali Jego zakon bardzo poważnie, Jego Słowo bardzo poważnie i którzy właśnie wykonali to wszystko, co Bóg chciał. Przeprowadzili naród do pokuty, postawili Boże Słowo na pierwsze miejsce, przywrócili zakon, dokończyli zadania, które było do zrobienia. Świątynia była odbudowana, mury były odbudowane, ale najważniejsze, naród wrócił do relacji z Bogiem i bałwochwalstwo się skończyło. I teraz właśnie my żyjemy w czasach nowego przymierza. Nas dzisiaj nie obowiązują precyzyjne przepisy, takie, które obowiązywały ludzi wtedy. Ale to, co zostaje, co było zawsze prawdą wtedy i co zawsze będzie prawdą, to jest świętość Boga i największe przykazanie, jakie my mamy, że my powinniśmy miłować Pana Boga całym sercem, z całej duszy, z całej swojej mocy. I to powinno być w centrum naszego życia. Jeżeli my tracimy tą miłość do Boga, tą pasję do służenia Mu, jeżeli zacznie się odstępstwo i my staniemy się ludźmi i zborem, który jest bezużyteczny i stanie się to, co Bóg powiedział do zboru w Efezie, że On go unicestwi, jak i każdy inny kościół, który odstępuje od Boga w tej wierności. Więc to jest moim też pragnieniem, żeby w moim życiu i w życiu was wszystkich, żeby miłość do Boga zawsze była na pierwszym miejscu i ona zawsze przychodzi, jeżeli ktokolwiek jest na takim etapie, że jego relacje są oziębłe, że on jest człowiekiem ciepłym, że on nie ma tej pasji do służenia Bogu, to widzimy, jaki jest ten proces transformacji i każdy powinien wyznać to Bogu, powrócić do relacji z Nim, które są oparte na czystym Słowie i cokolwiek to Słowo pokaże do naprawienia, my mamy obowiązek naprawić, a Bóg w mocy Ducha Świętego daje nam taką możliwość. Amen.